Radio Nauć. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Dzień dobry, dzisiaj będziemy dociekać, skąd się biorą różne zapachy, a właściwie zapaszki. Mamy w języku polskim takie słowo, które trochę trudno rozgryźć, bo zapaszek może oznaczać ładny zapach, ale również coś, co pachnie niezbyt przyjemnie. Ukazała się taka książka właśnie pod tytułem Zapaszki, o różnych zapachach, które nas otaczają, ale także o tym, skąd niektóre z nich się biorą i jaką tak naprawdę pełnią rolę. Więcej o tym już około 9:30. Obiecuję, że będzie również filmowo, ponieważ już niebawem w Poznaniu rozpoczyna się wyjątkowy festiwal pod tytułem Kino Dzieci. Część filmów będziecie mogli zobaczyć normalnie w kinie, ale część z nich u siebie w domu. Są wyjątkowe i niebanalne, więc myślę, że warto będzie posłuchać, jak z tej oferty skorzystać, a potem powiem również latu żegnaj, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że ten weekend to jest ostatni weekend lat. Na szczęście szykuje się całkiem przyjemnie, a dziś budzi nas słońcem. Sądzę, że to bardzo miła okoliczność i zapraszamy, abyście byli z nami przynajmniej przez najbliższą godzinę, kiedy w Radiu Poznań właśnie brzmi program Radio Nauci. Rafał Polacki go realizuje, a ze studia wita Anna Jaworska. Ponieważ dzisiaj będzie trochę kinowo i trochę filmowo, rozpoczniemy piosenką z filmu Vaiana.
Radio Nauci.
Rozpoczęliśmy filmowo, najpierw była piosenka z filmu Vaiana, teraz taki motyw muzyczny z serialu Podróż za jeden uśmiech, no a teraz nasz telefoniczny gość, Joanna Piotrowiak z Kina Muza, szefowa tego kina. Dzień dobry, Joasiu, witamy Cię w Radionautach.
Dzień dobry.
No a skoro powiedziałam, że kinowo, no to jesteś taką kropką nad i. Dokładnie za tydzień, w sobotę, rozpoczyna się festiwal, już siódmy festiwal filmowy, międzynarodowy, Kino Dzieci. I to jest festiwal, na którym będą pokazywane, jak zwykle, bardzo ciekawe filmy. Inne niż te, które zwykle możemy zobaczyć, jak pójdziemy sobie do kina. Tamte też mają swoją funkcję, prawda? Służą temu, żeby się rozerwać, zrelaksować, ale na horyzoncie majaczy nam coś w postaci tego festiwalu i takich filmów, które są inne i bardzo wartościowe. Chciałabym, żebyś była teraz o poranku naszą przewodniczką po tym festiwalu troszkę, żebyś zaprosiła nas na wydarzenia i przede wszystkim poprowadziła, jak to można obejrzeć. Czy to będzie stacjonarnie, czy to też będzie internetowo, wygodnie, we własnym fotelu. Jak to wszystko będzie wyglądało?
No w tym roku, tak jak większość festiwali, ma tę formułę, Festiwal Kino Dzieci ma tę formułę właśnie hybrydową, czyli połączenia zarówno takiej możliwości pójścia do kina i przeżycia tego razem z innymi widzami, tego co widzimy na ekranie. Zawsze jest to dla mnie największa wartość, żeby podzielić się tymi emocjami i zarażać wzajemnie. Natomiast jest możliwość tego, żeby obejrzeć te filmy bezpiecznie na kanapie w domu, w gronie rodzinnym, bądź zapraszając przyjaciół do własnego domu. Taką możliwość dali nam organizatorzy. Ja oczywiście zapraszam do Kina Muza, które już właśnie zakończyło jeden z festiwali przed chwilką, festiwal filmów dokumentalnych skierowanych dla osób dorosłych. Dlatego mamy już to doświadczenie, wiemy jak zadbać o naszych widzów, żeby czuli się u nas bezpiecznie.
I to jest bardzo dobra wiadomość na początek. A jakiego rodzaju filmy będzie można zobaczyć?
No przede wszystkim, tak jak wspomniałaś, są to troszeczkę inne filmy. Ale to nie znaczy, że to są filmy jakieś smutne, czy nastawione wyłącznie na taką rolę edukacyjną. Wręcz przeciwnie, jest to ogromna zabawa, ponieważ są to filmy najczęściej skierowane wyłącznie do widza młodszego. Te filmy, które oglądamy zwykle w kinach, mają taką funkcję, żeby również bawiły osoby dorosłe. Natomiast tutaj dziecko jest punktem odniesienia i jakby ostatecznym punktem docelowym tego komunikatu filmowego. I bohaterowie, których będziemy widzieć na ekranie, są bohaterami, którymi dzieciaki mogą się wspaniale utożsamić i które pokazują ich takie codzienne rozterki, ich przemyślenia. Mamy dwie wspaniałe bohaterki w filmach Binti i Szczęściara, bardzo charyzmatyczne dziewczyny, pełne optymizmu. Jedna umieszczona w takich realiach współczesnych, bo chce być vlogerką, a jednocześnie jest emigrantką, więc po pierwsze jest to świat internetu, a po drugie jakiś ten świat społeczny, który gdzieś tam do naszych dzieci również dociera.
Jakie to aktualne.
Mogą z tym tematem, z tym imigrantem na ekranie się zapoznać i poznać go jako człowieka, jako dziewczynkę, która mogła być ich koleżanką. Więc to są właśnie te wartości, które niosą te filmy na festiwalu Kino Dzieci.
A ta druga bohaterka, bo to mnie zaciekawiło, bo mówiłaś o dwóch dziewczynkach.
Tak, Szczęściara to film australijski, ale te wszystkie filmy, które są na Kinie Dzieci, one są bardzo mocno zainspirowane kinem dla dzieci skandynawskim. I ta skandynawska moda na bycie blisko dziecka jakby rozprzestrzeniła się na cały świat i zaraża innych artystów, reżyserów. I tu mamy Szczęściarę, niezwykle szaloną optymistkę, dziewczynę, która ma dwa rude warkocze i przez to jakby skojarzenia z nią są od razu takie jednoznaczne. Chce naprawiać świat wokół siebie, chce otwierać serca dorosłych i troszeczkę jest traktowana jakaś taka outsiderka, dziwna dziewczyna. No ale myślę, że warto zobaczyć, co takiego ten jej optymizm zmieni w świecie wokół niej.
Ten festiwal potrwa przez do października, przez dobry tydzień, do 4 października. Jak to jest? Widzę, że 4 października, a nie umiem się osadzić w kalendarzu. Czy to jest tydzień, czy więcej?
Tak,
więcej!
To jest przeszło tydzień, bo to są dwa weekendy. W Kinie Muza potrwa do 1 października. Niestety tylko, ponieważ przez nagromadzenie w tej chwili przeróżnych festiwali, które się skumulowały z całego półrocza w okresie jesiennym, my już będziemy musieli się za chwilkę przygotować do festiwalu Animator, w którym bardzo też, na którym zapraszam, w którym też znajdą się sekcje dziecięce. Natomiast w Kinie Muza od soboty 26 do czwartku 1 października będzie można oglądać filmy i rano, i wieczorem.
Jeszcze można kupić bilety, rozumiem.
Oczywiście.
Tutaj wracam do kina dzieci. Jeszcze czekamy na widzów, zapraszamy wszystkich serdecznie, tak. A to jest tak, że trzeba się zgłaszać indywidualnie, każdy sam. Czy na przykład, gdyby jakaś klasa ze szkoły chciała się zgłosić, to też jest jeszcze
są
miejsce?
Są obydwie możliwości. Oczywiście można skorzystać zarówno indywidualnie z mamą, tatą, dziadkiem, babcią, a można przejść też w grupie. Są seanse takie w godzinach lekcyjnych również, więc zapraszam odważnych nauczycieli.
A ja pozdrawiam rozrabiaków, którzy... Ja bardzo lubię te odgłosy, poranne odgłosy sobotniego domu, bo to jest tak jak u naszych słuchaczy. Dokładnie tak. Wszyscy budzimy się i dzieci domagają się też uwagi. W związku z tym bardzo dziękujemy Ci, że poświęciłaś swój czas, żeby opowiedzieć nam o festiwalu. Zajrzymy na niego, bo rzeczywiście szykuje się bardzo ciekawie. Do usłyszenia. Pa, pa.
Dziękuję,
pozdrawiamy.
Pozdrawiam. Dobra, do widzenia. Pa.
Co do spraw filmowych, chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj też premiera filmu Tarapaty 2. To jest film właśnie przeznaczony dla Was, kochani radionauci. Bardzo dobrze przyjęty film Tarapaty 1, pierwsza część, naprawdę dobrze zrobiony, nie mamy się czego wstydzić, więc słuchajcie, może dzisiaj po prostu trzeba wybrać się do kina. Ale najpierw może warto też namówić rodziców albo dziadków, aby wybrać się na grzyby. No cóż, ponieważ wielu z Was bardzo często ma w dłoni smartfon, a razem z Kacprem Witem rozglądamy się po cyfrowym świecie i sprawdzamy, co może nam pomóc, jeśli chodzi o aplikacje albo jakieś specjalne programy w codziennym życiu, no to mamy właśnie, jak połączyć smartfona i zbieranie grzybów. O tym teraz Kacper Wit.
Cześć, radionauci. Grzyby, grzyby w lesie. W ostatnich dniach, zwłaszcza w północnej i zachodniej części Wielkopolski, zaroiło się od grzybiarzy, a zdjęcia pięknych borowików pojawiły się w mediach społecznościowych jak grzyby po deszczu. Chyba nie muszę was przekonywać. Wsiadajcie z rodzicami do samochodu i pędźcie na grzybobranie. Przy okazji posłuchajcie o dwóch aplikacjach mobilnych, które na pewno przydadzą wam się w lesie. Gotowi? Zaczynamy. Skoro jesteśmy już w lesie, mamy już w dłoni koszyczek, można przystąpić do zbierania grzybów. Tylko jakich grzybów szukać? Przede wszystkim szukajcie grzybów tak zwanych rurkowych, czyli takich z, powiedzmy, gąbką pod kapeluszem. Prawie wszystkie z nich są nietrujące, poza oczywiście borowikiem szatańskim. Wiele osób zbiera jednak grzyby blaszkowe. Jeżeli wraz z waszymi rodzicami jesteście w tej drugiej grupie, przyda wam się aplikacja Atlas Grzybów. To kompletna baza grzybów ze zdjęciami i dokładnymi opisami. No, nożyki w dłoni. Pora na apkę, która zastąpi wam mapę. Słyszeliście o MBDL? No właśnie, Lasy Państwowe wypuściły aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. Znajdziecie tam wiele map tematycznych, na przykład drzewostanowych, siedlisk leśnych czy zbiorowisk leśnych. Co jednak bardziej interesujące, to w programie możecie zapisywać waszą trasę i w razie, gdybyście się zgubili, traficie z powrotem na przykład do samochodu. Pamiętajcie, żeby w domu pobrać mapy w wersji offline. Wiecie, w razie gdyby w lesie zabrakło wam zasięgu.
Kieruj się na południe.
To wszystko na dziś. Wyruszajcie do lasu. Pamiętajcie jednak, żeby zbytnio nie oddalać się od rodziców. No i koniecznie zróbcie fotki okazów, które udało wam się znaleźć. Trzymam za was kciuki. Do usłyszenia za tydzień.
Oj tak, zdjęcia bardzo chętnie zobaczymy. Pytanie, czy potraficie zbierać grzyby? Dla mnie to jest bardzo trudne zadanie. I jeszcze jedna sprawa, równie ważna, tak mi się wydaje. Pamiętajcie, żeby znaleźć grzyby, ale nie zgubić swoich telefonów. A my już za kilka chwil zadzwonimy do pani Ani z wydawnictwa Kropka, bo w tym wydawnictwie ukazała się książka Zapaszki. Będzie momentami rozmowy pewnie trochę obrzydliwie, bo wiecie na przykład, ile litrów potu jest w stanie wyprodukować nasza stopa w ciągu miesiąca? O tym za chwilę.
Radio Nauci.
Ach, teraz moi drodzy, uruchamiamy nosy. Może po prostu zastanówcie się, co pachnie. Może przypaliło się mleko u sąsiada, albo pachną jakieś bułeczki, które piecze mama. No nie wiem, albo może trochę śmierdzi pies. Dlaczego o tym nosie? Dlatego, że tak jak zapowiadałam na początku audycji, ukazała się książka pod fenomenalnym tytułem Zapaszki, czyli o różnych smrodach świata. O tej książce chcę porozmawiać z panią Anią Augustyńczyk z wydawnictwa Kropka, które tę książkę wydało. Dzień dobry, pani Aniu.
Dzień dobry, witam państwa.
Witamy serdecznie. Czy pani czuje, że u pani coś pachnie, czy nieładnie pachnie? Jest zapaszek jakiś wokół?
Przed chwilą czułam piękny zapach porannej kawy, który pozwolił mnie obudzić.
To piękny, bardzo przyjemny zapach.
Tak, bardzo.
No dobrze, to może u kogoś z naszych radionautów właśnie powstają naleśniki i też ładnie pachnie. Czasami wyobraźnia działa tak, że kiedy mówimy o zapachu, to wydaje nam się, że go czujemy. Uważajcie, radionauci, bo będziemy zaraz mówić o różnych zapachach. Na przykład o stopach. Chciałam zacząć od pewnej ciekawostki, która znajduje się w tej książce. Nie mogę się od niej oderwać. Od momentu, kiedy dostałam ją od pani Aniu, ostrzegałam też słuchaczy, że rozmowa nasza momentami będzie, jakby to powiedzieć, intrygująca, o może tak.
Ostro pachnąca.
Ostro pachnąca. Fenomenalna informacja, że stopy mogą codziennie wyprodukować nawet 2 szklanki potu.
Tak. To też było dla mnie zaskoczenie.
Prawda? To bardzo dużo. Wydaje mi się, że moje tyle nie produkują, ale może mam zbyt dobre zdanie na swój temat. Mnóstwo takich ciekawostek znajdziemy w tej książce. Proszę nam powiedzieć, kto ją napisał. Mnóstwo też jest ilustracji, które ubarwiają czasami encyklopedyczne informacje. Skąd te zapaszki wzięły się u nas na polskiej półce?
Książka wydała nam się po prostu bardzo ciekawa i nie tylko dla dzieci, bo wydaje mi się, że to jest ogromne źródło wiedzy też dla rodziców, bo jestem pewna, że wielu rodziców też nie wie aż tyle o zmyśle węchu, jakby się mogło wydawać, i ta lektura sprawi frajdę po prostu wszystkim i będzie też doskonałym źródłem wiedzy. Książka faktycznie jest bardzo taka energetyczna, ponieważ równie ważne to tekst są moim zdaniem tutaj te energetyczne, kolorowe, komiksowe ilustracje. Ich autorem jest Pete Gamlen, a autorem książki o zapaszkach jest Clive Gifford. Jest to brytyjski dziennikarz i pisarz, młody, aczkolwiek bardzo pracowity, bo na swoim koncie ma już ponad 180 książek. Jest autorem też wielu artykułów i jednym z jego dzieł jest właśnie książka Zapaszki.
Naprawdę jest znakomita i dotyczy różnych obszarów, takich miejsc, z których te zapachy mogą się wywodzić. Oczywiście zaczynamy od siebie, bo na początku jest tak, że chyba sobie nie zdajemy sprawy z tego, że każdy z nas ma swój indywidualny zapach. I taki pierwszy moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę z tego, że każdy ma taki zapach, było spotkanie po prostu z moim psem i się zastanawiałam, takim pierwszym psem, kiedy byłam jeszcze dziewczynką, się zastanawiałam, no skoro pies ma taki dobry węch, to skądś musi wiedzieć, jak pachnie właściciela, jak pachnie ktoś inny, albo zaprzyjaźniony piesek, albo ktoś, albo kot. I zaczynamy również od zapachów tych najbliższych, czyli od tego, że każdy z nas ma swój zapach, a czasami nawet smrodek.
Oj tak. Tutaj autor rzeczywiście skupia się w książce przede wszystkim na tych brzydszych zapachach. Może tym pięknym zapachom jest tu poświęcone mniej miejsca, ale książka jest po prostu naszpikowana, aż trudno tu wymienić najciekawsze te fakty, bo książka jest po prostu naszpikowana przeróżnymi ciekawostkami.
Na przykład, wejdę tu pani w słowo, bo to też jest tak? Akurat na tej samej stronie, co z tymi stopami, ale że jesteśmy w ciągu miesiąca w stanie wyprodukować tyle bąków, żeby napompować 20 baloników.
Tak. Jest tutaj nawet taki eksperyment, który każdy może przeprowadzić w zaciszu własnego domu. Ponieważ książka, co jakiś czas tutaj się pojawiają właśnie takie eksperymenty do przeprowadzenia we własnym zakresie i jest eksperyment dotyczący bąków. Ale może nie będziemy zdradzać, o co chodzi.
Odsyłamy do książki.
Tak.
Dobrze. Widzę, że Rafał, który realizuje program, wydaje się zaskoczony tą informacją. Ja też byłam zaskoczona, rzeczywiście. Zajmujemy się również w książce między innymi kosmicznymi zapaszkami, czyli ta perspektywa nam się rozszerza. Zaczynamy od tego, co najbliższe, od własnej jamy ustnej, a kończymy gdzieś w zupełnie innej przestrzeni.
To prawda, no bo któryś z nas się zastanawiał, jak pachnie kosmos i czy w ogóle on pachnie, a tu się okazuje, że czuć tam i zgniłe jajka, ale również maliny.
Więc w kosmosie jest... maliny? Do tego nie dotarłam, jeszcze nie znalazłam tej informacji. A pamięta pani, co jest źródłem tego malinowego zapachu? To jest coś po prostu niebywałego.
Jest to mrówczan etylu. Jest to mrówczan etylu, który naukowcy wywąchali w Drodze Mlecznej.
Jak oni to zrobili przez te kombinezony? Chyba napiszę kolejną książkę, bo zbadam tę sprawę. Zapaszki są naprawdę bardzo ciekawe. Są pretekstem do wielu poszukiwań. No bo na przykład, jeżeli już się dowiemy, co z tymi stopami albo z tymi balonikami, które możemy napompować jako ludzie, no to rodzą się pytania, na przykład, jakiego rodzaju to jest gaz? Co innego pachnie? Jakie zarazki są za to odpowiedzialne? Mnóstwo poszukiwań i mnóstwo tropów, na które możemy tutaj natrafić. Naprawdę, proszę państwa, tutaj zwracam się do rodziców. Świetna lektura i dla radionautów, i dla was, moi kochani. Czy jeszcze o zapaszkach możemy coś dorzucić, jakąś ważną informację, ciekawostkę? Może autor przyjedzie do Polski?
Być może, nie mamy na razie takich planów, ale kto wie, jakby nie zamykamy się na tę możliwość. Dla mnie na przykład bardzo ciekawym tutaj faktem były te informacje dotyczące historii ludzkości i tego, że no, ludzie od wielu lat zmagali się z brzydkimi zapachami, co nie ominęło nawet koronowanych głów, które również zmagały się z różnego rodzaju smrodami, ale też nie będę tutaj zdradzać szczegółów. Zapraszam do lektury.
Naprawdę, to pani Aniu, ja nie mogę sobie odmówić, bo tak naprawdę prowadzącemu rzadko wypada mówić o takich sprawach, a ta książka jest świetnym pretekstem. Zaczynam czuć się jak małe dziecko i na koniec zakończę pewną ciekawostką, a potem rzeczywiście odeślemy do lektury. Jest taka ciekawostka, która nosi tytuł Latające pierdziuchy i przykład jest następujący. W 2015 roku samolot towarowy Boeing 747 musiał awaryjnie wylądować na Bali. Załoga myślała, że na pokładzie wybuchł pożar. Okazało się jednak, że czujniki dymu zostały aktywowane przez bździny 2000 kóz, które znajdowały się na pokładzie. To się nazywa prawdziwa moc. Dobrze, że nikomu nic się nie stało, ale awaryjne lądowanie nie było jednak spowodowane przez pożar. Pani Anna Augustyńczyk z wydawnictwa Kropka polecała wam książkę Zapaszki, która ukazała się właśnie w tym wydawnictwie. Jest naprawdę świetna, bogato ilustrowana i pełna fenomenalnych informacji. Bardzo dziękuję za poranną rozmowę.
Również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego dnia.
Do usłyszenia. Chleb na śniadanie na przykład w sobotę można posmarować pysznymi powidłami śliwkowymi. Nie wiem, czy słyszeliście, ale mówiliśmy w naszych wiadomościach, że powstają jak co roku powidła śliwkowe w okolicach Międzychodu i naprawdę robi się ich tam bardzo, bardzo dużo. To może też jakaś taka porcyjka w domu powstanie. Polecamy, bo śliwki teraz są naprawdę przepyszne. A mówię o tym dlatego, że tymi smakami i jabłkami i śliwkami, i gruszkami żegnamy lato. To ostatni weekend lata, a nie wiem, czy wiecie, czym na przykład na wsiach młóciło się zboże kiedyś, kiedy nie było kombajnów, jak obrabiano len i kisiło się kapustę w beczce. Te czynności tak popularne na wsiach jeszcze kilkadziesiąt lat temu, teraz już są przeszłością, ale w miniony weekend przypomniano je w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Jesienny skansen od lat cieszy się wielką popularnością, a dlaczego? To sprawdzał nasz reporter Rafał Muniak.
Taką wieś pamiętamy. Małym dzieckiem byłem, jak w takiej chałupce. Pobywałem raz po raz i dlatego tak przyjechaliśmy sobie tutaj już nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny odwiedzić troszkę tym wspomnieniami tam do lat dziecięcych. Dotknąć tego czasu, a tym bardziej, że akurat ta chałupka jest z naszych okolic, skąd my przyjechaliśmy.
Czyli skąd?
Z Dobrzeca. Pod Kaliszem.
I najstarsi Wielkopolanie z nostalgią wspominają dawne wiejskie zwyczaje i czynności, jakie na wsiach o tej porze roku się wykonywało. Dziś można je zobaczyć już tylko w skansenie w Dziekanowicach, odtwarzane przez miejscową ludność.
Kisimy kapustę.
Ciężka praca?
Bardzo ciężka. Ubijak jest ciężki, także trzeba mieć dużo siły.
I jak długo taka kapusta wytrzyma w takiej beczce?
2-3 miesiące i robimy bigos.
Proszę powiedzieć mieszczuchom, co wy tutaj robicie?
My mamy teraz obróbkę lnu. Ja odgławiam len, nasiona od słomy. Później taki odgłowiony len szedł do roszarni, żeby go można było wyrosić, żeby uzyskać włókno. Się uzyskiwało włókna, żeby oddzielić te paździochy od tego włókna. Też trzeba było wyczesać ten len, tak jak tam koleżanka robi. I potem dopiero te włókno na kołowrotek szło.
A ja się pytam młodzieży właśnie, czy ty wiesz, co to jest len, do czego służył?
Do robienia ubrań.
No super.
Nie tylko ubrań, ale też był bardzo wydajny w lecznictwie, bo to siemię lniane uzyskiwano z takiego lnu. To na pewno było trudne i no, męczące. Bo
to gospodynie miały co robić.
Całą zimę, całe jesień to była robota.
Co tu tak pięknie pachnie z tego wielkiego kotła?
W miedzianym kotle robimy powidła śliwkowe.
Praca hurtowa, można powiedzieć, na no większą
tak,
skalę.
Nikt się nie bawił w to, żeby to 2 kilogramy tych śliwek były, tylko tutaj mamy takie 3 wiadra, obrane wcześniej zresztą. Smażyć pewnie będziemy przez 3 dni. To jest taka praca, gdzie nie można jej zostawić i iść sobie po prostu, bo nam się to przypali.
Jakim się uderzało i się oddzielało ziarno od włosa.
Pan używa tutaj w stodole takiego specjalnego, prostego, ale no, dość znanego przyrządu jak cep. Co się robiło cepem? Wyjaśnimy młodzieży.
Ziarno oddzielić od kłosa, nie? To żeby było czyste, nie? Tak stać od 5 do 4 można tak robić, nie?
I tak się kiedyś pracowało?
Tak, cepem. Tak. Ja pamiętam jeszcze. Do dzisiaj pamiętam cepa.
Potem się przesiewało.
Czyli taki dawny kombajn, można powiedzieć.
Tak.
Po co to robicie? Po co ta historia? No mamy XXI wiek.
My chcemy pochwalić się tym, co mamy.
Mówi etnograf Oda Garbatowska z Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach.
Tymi naszymi maszynami, szatkownicami i wiedzą, bo przecież wiedza jest taką odchodzącą. A my pokazujemy ręczną, ciężką robotę.
To wszystko były jesienne prace wielkopolskich gospodarzy sprzed ilu lat?
Jeszcze sprzed 50, 70, ale też 100.
Łezka bardzo... się niektórym wokół kręci?
Oczywiście, przecież to widać, z jakim sentymentem o tym opowiadają ci starsi. Oczywiście, tacy, nie wiem, 70-80-letni.
Szkoda, że nie pokazują tego częściej, bo dzieci już teraz nie mają w ogóle wyobrażenia, jak to kiedyś było. Tylko nauczone komputer i nic więcej. A takie coś na żywo to jest coś fajnego.
A wspomnienia wracają?
Wracają. Chciałoby się znowu być młodym.
Jedni mogą powspominać, ale można też dzieciom po prostu opowiedzieć, tak jak zrobiliśmy to przed chwilą w Radionautach. Jesienny skansen to w Wielkopolskim Parku Etnograficznym impreza cykliczna. Skansen ożyje na jeden dzień, także na wiosnę, kiedy w starych chałupach i obejściach będą przypominane prace, które z kolei wykonywano na wielkopolskich wsiach u progu lata. I to ważne, że to miejsce warto też odwiedzić w środku sezonu, żeby przekonać się, jak ciekawe i piękne były wiejskie domy, karczmy, kościoły, które zostały do Dziekanowic przeniesione z różnych rejonów Wielkopolski. Nie wiem, czy wiecie, że w Dziekanowicach na przykład stoi kościółek, w którym chrzczona była moja mama. Warto odkrywać i zwiedzać nasz region. A teraz piosenka, która przeniesie nas na chwilę na wieś. Tak było trochę o starych zwyczajach, ale teraz znowu wracamy na chwilę do komputerów, ponieważ 19 września, czyli dzisiaj, przypada dzień emotikona, czyli tej uśmiechniętej albo nieuśmiechniętej z różnymi kaprysami i grymasami minki. Wiele źródeł podaje, że słowo emotikon pochodzi od angielskich wyrazów emotion i icon, czyli emocje i obrazek, znaczek, ale to jest błąd, bo nazwa ta powstała w połączeniu emotion i console, czyli emocje i konsola, klawiatura. Dlatego tylko forma emotikon, a nie emotikona albo emotikonka jest po polsku poprawna językowo, czyli ten emotikon. Również można przyjąć, że emotikony wcale nie powstały w erze komputerów, bo mało kto wie, że pierwszy znaczek, taki uśmiechnięty, czyli dwukropek, myślniczek i nawias pojawił się 30 marca 1881 roku w satyrycznym magazynie w Stanach Zjednoczonych. Profesor Scott Falaman pierwszy raz użył komputerowego emotikona właśnie 19 września w 1982 roku o godzinie 11:44 i stąd właśnie na 19 września przypada święto tych minek. Ja wysyłam do Was teraz tak przez radio, mam nadzieję, że to dobrze słychać, uśmiechniętą buźkę, niech to będzie dobra sobota i niedziela, bo od poniedziałku znowu do szkoły. Odpoczywajcie, cieszcie się słońcem. Do usłyszenia, mówi Anna Jaworska. Program zrealizował Rafał Polacki.